Dzień dobry. Dzisiaj w porannej rozmowie RMF debiutuje posłanka Lewicy Paulina Matysiak. Dzień dobry.
Dzień dobry. A dokładnie nawet posłanka Partii Razem.
Tak jest. Partia Razem. Czy ludzie masowo upijają się na stacjach benzynowych?
Nie zauważyłam. Ale tak samo na przykład nie upijają się w innych miejscach.
Ale alkohol masowo na stacji benzynowej to absurd, szczególnie w świetle zatrważających danych dotyczących osób kierujących pod jego wpływem. Czytam w waszym dokumencie, w waszym stanowisku.
To prawda. Znaczy, no właśnie przejdźmy może do tego stanowiska, bo o tym chcemy rozmawiać. Trzy kroki do nowoczesnej polityki alkoholowej. Stanowisko Partii Razem. I jak nazwa wskazuje, mamy tam trzy postulaty. I jednym z tych postulatów jest właśnie wycofanie alkoholu ze sprzedaży na stacjach benzynowych.
No to może ja... Na jakiej podstawie uważacie, że wycofanie alkoholu ze stacji benzynowych spowoduje, że będzie mniej wypadków spowodowanych przez ludzi pijanych?
To nie o to chodzi, że jeżeli wycofamy alkohol ze sprzedaży na stacjach benzynowych, to będziemy mieć na drogach mniej pijanych kierowców, bo doskonale wiemy, że ci kierowcy kupują ten alkohol w różnych miejscach.
Wie pani, że bywa odwrotnie. Mam przed sobą dane, które pokazują, że liczba wypadków drogowych spowodowanych przez alkohol najbardziej w latach 2010-2018, dane przedpandemiczne, wzrosła, proszę pani, w Norwegii, Szwecji i Słowacji. Norwegia i Szwecja to są kraje, gdzie alkohol można kupić mniej więcej tak jak trzeba mieć 80 lat i zgodę obojga rodziców. No, albo równie trudno w każdym razie. A Słowacja to kraj, w którym jest zerowa tolerancja na alkohol wśród kierowców. I mimo to wśród tych trzech krajów, wśród tych kierowcy tych trzech państw najczęściej po pijaku powodowali wypadki śmiertelne.
No i to jest smutne. Oczywiście mam nadzieję, że parlamentarzyści z tamtych krajów też się zajmą tą tematyką, ale jak popatrzymy na dane nasze tutaj u nas w Polsce, to w ubiegłym roku 257 osób zginęło w wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców.
I to jest straszne. I Mani uważa, że to jest spowodowane tym, że oni kupują alkohol na stacjach benzynowych.
Powinniśmy robić wszystko, żeby ta liczba tych osób, które giną w wypadkach spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu, była równa zero.
Pani poseł, wypadki śmiertelne w Polsce w tych samych latach 2010-2018 spowodowane przez pijanych kierowców, ta liczba spadła o 6%. To jest bardzo mało, ale jednak jest to spadek. Przez cały ten czas można sobie kupić nie tylko piwo, ale i wódkę na stacji benzynowej. Znaczy, mówię, że można, chociaż jako żywo nigdy w życiu nie kupiłem tam alkoholu, ale kupuję tam benzynę, więc wiem...
Widzi pan, jak wyglądają te stacje benzynowe.
No dobrze, ale czy mnie to przeszkadza? Czy ktoś mi każe kupować flaszkę wódki na stacji, napić się i dalej wsiąść za kierownicę?
Nie, oczywiście, że nie. No ale też powiedzmy sobie prosto, że nikomu korona z głowy nie spadnie, jeżeli na tej stacji tego alkoholu kupić nie będzie mógł, bo będzie mógł kupić w wielu różnych innych miejscach.
Tak jest. Paulina Matysiak, 7 sierpnia. Czas chyba pójść do sklepu i kupić piwo. To jest plan na poniedziałkowy wieczór.
Tak. No i czego to dowodzi?
To dowodzi tego, że jak ma pani ochotę, to sobie pani idzie do sklepu i kupuje piwo.
Tak,
a co jeśli najbliższym sklepem jest stacja benzynowa?
Dokładnie. Powiem tak. To stanowisko jest stanowiskiem z postulatami, które przedstawiła Partia Razem. To nie jest żaden zapis do klubu abstynenta i osoby, które głosowały za tym stanowiskiem, także ja, piją alkohol. Nikt nikomu nie zabrania pić alkoholu.
Tylko uważacie, że zmniejszenie dostępności alkoholu spowoduje, że będziemy trzeźwiejsi, tak?
Że będzie mniejsze spożycie alkoholu. Ale mówią to eksperci. Mówią to eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia. Mówią to eksperci z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szefem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez lata był działacz Platformy Obywatelskiej z dzielnicy Warszawa Włochy. I takie były jego kwalifikacje. Natomiast prohibicja byłaby w takim razie najskuteczniejszym sposobem zwalczania alkoholizmu. No bo skoro uważacie, że im trudniej kupić alkohol, tym mniej się ludzie upijają, proszę bardzo.
Nie, bo popadamy ze skrajności w skrajność. Problemem jest to, że alkohol jest naprawdę dostępny, jest reklamowany na każdym kroku, ale rozwiązaniem nie jest też zakaz sprzedaży alkoholu
ale na przykład
i brak dostępu do niego.
Rozwiązaniem pani zdaniem byłoby to, że nie można promować piwa w ten sposób, że obniżki cen byłyby niemożliwe. Piwa, innych alkoholów również, ale to zwykle dotyczy piwa, że piwo nie mogłoby być tańsze. Dzisiaj taniej, nie wiem, tam kupujesz zgrzewkę, to dostajesz tam to jedno piwo albo w gratisie, albo tam
no raczej odwrotnie, bo te promocje, które były przed majówką, to było
co odwrotnie? Kupujesz
12 i dostaniesz 12. No to są absurdalne promocje, panie redaktorze.
wie pani co, trzeba było podzielić się ze mną tą informacją. Ja bardzo rzadko piję piwo, ale chętnie pojechał i się zaopatrzył.
No to już minęło.
Natomiast też zakaz dodawania na przykład gadżetów. Ja bardzo panią przepraszam, pani uważa, że alkoholizm wzrasta, bo ludzie sobie kupują butelkę whisky ze szklaneczką?
Nie, nie, oczywiście, że z tego powodu nie wzrasta, natomiast oczywiście te zapisy, które mamy w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jasno nam przedstawiają, jakie rzeczy i w jaki sposób możemy, jakie produkty i w jaki sposób możemy reklamować, jakiego rodzaju reklama jest zakazana. Na przykład taka reklama, która powiązuje spożywanie alkoholu na przykład z zabawą i relaksem.
Ale to jest cały czas. Ten przepis jest.
Jest, ale nie jest przestrzegane.
Ale
przechodzimy teraz do tego drugiego punktu w naszym stanowisku, który właśnie dotyczy tego, żeby te przepisy prawa, które dotyczą reklamy, były przestrzegane, ale także, żeby objęły reklamę w internecie, bo to jest wielka terra incognita. Tam się dzieją niestworzone rzeczy.
Pani poseł, wy jednocześnie uważacie, że marihuana powinna być legalna i powszechnie dostępna. Pani poseł Beata Maciejewska z Lewicy mówi, że 5 krzaków i 4 gramy to ilość, którą każda dorosła osoba może przy sobie mieć i wtedy nie jest karana. Taki jest jej postulat. Każdy i postuluje szeroką dostępność marihuany. To jest wasz postulat partyjny też.
Tak, tak. Zresztą mało tego. Ja pracuję w zespole, który poświęcony
Czyli
jest prawom legalizacji
marihuany. Żebyśmy to jakoś spuentowali. Każdy będzie sobie mógł zajarać. Marihuana będzie powszechnie dostępna. Natomiast piwo nie. Piwo na stacji benzynowej nie. Żadnych obniżek ceny
Panie redaktorze,
na piwo
każdy
też
może
nie.
sobie zapalić i każdy może sobie wypić. Może mieć pan redaktor skręta w kieszeni, a butelkę w plecaku. I nie ma w ogóle z tym problemu. To są postulaty, z jakimi przychodzi Lewica. I uważamy, że za takie rzeczy nie powinniśmy ścigać ludzi i łamać im życiorysów, no bo mają złamane.
Nie, no jasne. Tak? Znaczy, jeśli ja dobrze rozumiem, w lewicowym świecie każdy będzie mógł decydować o tym, jakiej płci jest. Każdy będzie mógł decydować o tym, jaką marihuanę sobie kupi w dowolnym kiosku, ale nie będzie mógł sobie wybrać piwa na stacji benzynowej, bo wtedy popadnie w alkoholizm i spowoduje na pewno wypadek.
Za to będzie mógł sobie wybrać to piwo, wino, wódkę w dowolnym innym sklepie.
To porozmawiamy o tym w internetowej części. Obiecałem pani, że spytam o kredyty mieszkaniowe, bo tu macie postulat i chciałbym tę obietnicę spełnić. Czy propozycje rządu, które dzisiaj rząd przyjmuje, was satysfakcjonują? To są te propozycje dotyczące wakacji kredytowych, zastąpienia WIBOR-u innym wskaźnikiem i zasilenie przez banki funduszu wsparcia kredytobiorców na pomoc tym, którzy najmniej zarabiają.
No z pewnością te rozwiązania nie odpowiadają na potrzeby tych osób, które mierzą się teraz z gigantycznym wzrostem rat kredytów hipotecznych, kredytów, które wzięli na mieszkanie, w którym mieszkają. Na pewno odbędzie się debata nad tymi projektami. Będziemy składać poprawki. Zresztą ten projekt, który przedstawiła Lewica, projekt, którego inicjatorką była posłanka Daria Gosek-Popiołek, posłanka z Krakowa, mówi wprost, że to, co jest w tym momencie potrzebne dla tych osób, które te kredyty wzięły, to zamrożenie WIBOR-u, stawki WIBOR na poziomie z grudnia 2019 roku.
O tym w internecie tylko jeszcze jedno pytanie na koniec. Dlaczego głosowaliście przeciwko obniżce podatków z 17 na 12%?
Dawno temu, jakiś czas temu głosowaliśmy, no bo generalnie...
To nie, proszę mnie, to dawno temu, to znaczy 12 maja.
W 12 maja.
Tego roku. To chwalić Boga 5 dni temu.
Tak, głosowaliśmy przeciwko całemu temu projektowi, bo nie zgadzaliśmy się z tymi rozwiązaniami.
A z którymi?
Z rozwiązaniami, które wprowadzają bardzo duże zamieszanie.
Zaraz się dopytamy, dlaczego dlaczego Lewica nie chciała zwiększyć kwoty wolnej od podatku. O tym wszystkim w internecie. Wrócimy do sprawy kredytów mieszkaniowych. Porozmawiamy też o opozycji, która powinna iść razem albo pod wodzą Donalda Tuska. Ale o tym wszystkim w internecie. Radio RMF24, interia.pl, skoczem RMF-u, serdecznie dziękujemy. Dokończymy sprawę tych podatków. Co takiego było złego w ustawie, że postanowiła pani zagłosować przeciwko obniżce podatku?
Między innymi tam były te rozwiązania, które chociażby wycinały z ulg podatkowych samotnych rodziców.
Nie,
cały
pani,
czas,
to
cały czas mamy z tym problem.
Chce pani o samotnych rodzicach porozmawiać?
Myślę, no nie mam za dużo do powiedzenia o samotnych rodzicach, bo sama nie jestem rodzicem, ale
nie, nie,
tak
nie,
możemy
nie, nie,
porozmawiać.
Nie. To ja, przecież ja nie pytam o problemy wychowawcze dzieci. Ale pani poseł, pani osobiście głosowała za tym, żeby matki samotnie wychowujące dzieci dostawały w ramach kwoty wolnej od podatku 6 tysięcy złotych. PiS się uparł i daje tym matkom samotnie wychowującym dzieci 45 tysięcy złotych. Pani była przeciwko. Dlaczego?
Głosowałam tak jak cały klub.
Dlaczego?
I to było moje głosowanie.
Dlaczego? Dlaczego była pani przeciwko temu? Mówi pani teraz o samotnych matkach. To pani rzuca ten temat. Proszę bardzo. Ja nie twierdzę, że PiS robi wszystko dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ja mało tego. Ja uważam, że on popełnił tutaj kardynalne błędy. Ale w tej jednej sprawie, w sprawie kwoty wolnej od podatku, to PiS się upierał, żeby dać te pieniądze także matkom samotnie wychowującym dzieci. Mówi się, że teraz, że na półtora dziecka. Okej, i to jest błąd, moim zdaniem. Ale to ciągle jest 45 tysięcy, a nie 6, jak było.
Tak, no uznaliśmy po prostu, że nie będziemy popierali tych rozwiązań, które wprowadzają też duże zamieszanie. Nie uważam, żeby ta debata odbyła się w sposób prawidłowy, tak jak też oczywiście inne debaty.
Pani poseł, ale to niech pani nam wytłumaczy, dlaczego pani była przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Pani jako posłanka miała dużo wyższą kwotę wolną od podatku niż pani koleżanki i koledzy, którzy w Sejmie nie zasiadają.
Tak, generalnie popieraliśmy także rozwiązania i zgadzamy się z tym, że tę kwotę wolną od podatku należy podnieść. I oczywiście
uważamy,
ja
że należy tę kwotę podnieść, ale głosujemy przeciwko.
I nie uważam, że my jako parlamentarzyści powinniśmy być stawiani w lepszej sytuacji, bo w wielu sytuacjach mamy o wiele lepiej.
To niech mi pani wytłumaczy.
I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość powinno naprawdę wyciągnąć z tego wnioski i popatrzeć chociażby na naszą sytuację mieszkaniową,
czyli naszą poselską?
Tak, poselską, ponieważ my, posłowie, dostajemy bardzo dużo pieniędzy na to, żeby wynająć mieszkanie, ponad 3000 zł miesięcznie, a zwykły Kowalski, zwykły Nowak, zwykły Polak takiego wsparcia nie dostaje.
Nikt pani nie broni nie korzystać z tych pieniędzy. Korzysta pani z tych pieniędzy?
Tak, korzystam. Mam wynajęte mieszkanie w Warszawie.
Jeżeli pani uważa, że to jest niemoralne, to proszę z tego nie korzystać przecież.
Nie, ja nie mówię, że to jest niemoralne. Ja mówię o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie patrzy na to, że parlamentarzyści mają łatwiej, a Polacy nie mają łatwiej. Dlatego my przyszliśmy właśnie z projektem ustawy, który ma tym, którzy wzięli kredyty na mieszkania. I wzięli te kredyty na mieszkania, ponieważ ani rząd Prawa i Sprawiedliwości, ani poprzednie rządy nie prowadziły prawdziwej polityki mieszkaniowej, polityki z prawdziwego zdarzenia. I tak naprawdę ten obowiązek, za który odpowiada państwo, przerzucały na barki pojedynczych osób.
To zanim do mieszkania, bo jeszcze chętnie do tego wrócę.
Ale jeszcze jedną rzecz powiem, bo to jest ważne. Do 2020 roku ludzie, którzy brali i zaciągali kredyty hipoteczne, nie mieli wyboru, jaki kredyt wybiorą. Nie mogli zadecydować w banku, czy to będzie kredyt oparty na stałą stopę oprocentowania, czy to będzie kredyt oparty na zmienną stopę oprocentowania. W zasadzie byli skazani na to, co zaoferował im bank. Od 2 lat banki mają obowiązek przedstawiania takich ofert i można faktycznie wybrać.
A możemy wrócić do...
Tylko ostatnie zdanie. I to, co jest ważne, skoro wcześniej państwo nie interweniowało, nie patrzyło, co robi sektor bankowy, sektor finansowy, to teraz państwo ma obowiązek pomóc tym wszystkim osobom, które borykają się z rosnącymi ratami kredytów.
Kropka. I to było to ostatnie zdanie, a ja wrócę do pytania. Dlaczego nie głosowała pani za podniesieniem kwoty wolnej od podatku? Dlaczego chciała pani, by te samotne matki dostawały 6, a nie 45 tysięcy złotych?
Nie odpowiem panu na to pytanie.
Dlaczego?
Bo mieliśmy rozmawiać o mieszkaniach i mieliśmy rozmawiać o alkoholu.
Nie, proszę pani, mówiłem pani bardzo, bardzo wyraźnie, że będziemy rozmawiali o pieniądzach, o podatkach, o problemach alkoholowych i o mieszkaniach. O mieszkaniach rozmawiamy. Chętnie jeszcze do tego wrócę za chwilkę.
I myślę, że na przykład w tych
czy byłaby pani łaskawa jednakowoż odpowiedzieć na pytanie, dlaczego... Proszę pani, ja nie pytam pani o pani prywatne decyzje, pani prywatne wybory. Pani jest posłanką na Sejm. Ludzie mają prawo dowiedzieć się, dlaczego głosuje pani przeciwko obniżeniu podatków, dlaczego głosuje pani przeciwko obniżeniu kwoty wolnej od podatku. Ja nie uważam, żeby to było złe, tylko pytam, jakie powody stały za tym, że pani tak głosowała.
No akurat w przypadku tego projektu nie jestem panu w stanie odpowiedzieć, bo nie prowadziłam tego projektu. Zajmowałam się innymi, ale głosowałam tak, jak cały klub mieliśmy tutaj.
Dobrze. To wróćmy do mieszkania, bo rozumiem, że tu się pani czuje pewnie. Nie wie pani, dlaczego pani głosowała przeciwko obniżce podatków i nie wie pani, dlaczego głosowała
nie
pani
przeciwko... Nie wiem, czy w przypadku mieszkania czuje się pewniej, bo sama takiego mieszkania nie posiadał, ale tak, możemy porozmawiać o mieszkaniach i sytuacji
to gdzie mieszkaniowej. Gdzie pani mieszka, jeśli mogę spytać?
Tak jak mówiłam, mam wynajmowane mieszkanie, które opłaca Kancelaria Sejmu.
Cały czas mieszka pani w Warszawie, czy...
A jak jestem w Kutnie, w swoim rodzinnym mieście, to mieszkam z rodzicami.
Okej. Tak tylko pytam. Mieszkanie prawem, nie towarem. To jest hasło, ale czy to jest postulat lewicy?
Czy to jest postulat? Postulatem lewicy jest to, że państwo powinno wziąć odpowiedzialność za politykę mieszkaniową i państwo powinno zacząć budować mieszkania.
A to mieszkania to czynszowe. Mówią. Znaczy, jak znam, proszę pani, ja jestem dziennikarzem, no już wstyd się przyznać ile lat, ale długo i ciągle, naprawdę całe życie słyszę o tym, że państwo powinno budować, albo ewentualnie samorządy powinny budować tanie mieszkania czynszowe.
Przede wszystkim te mieszkania powinno budować państwo razem z samorządami.
Ale
i wiemy,
zrobić?
Że samorządy nie mają wystarczających na to środków.
To uwaga,
środków.
Wystawiam pani piłkę. Proszę bardzo, jak to zrobić?
Przede wszystkim potrzebujemy pieniędzy i potrzebujemy... zacznijmy może od tego. Pytanie, jakie zazwyczaj się pojawia przy tym temacie, jest takie, gdzie te mieszkania budować. Uważamy, że warto skorzystać z terenów, które należą do Skarbu Państwa. To jest często duży problem w konkretnych lokalizacjach w całym kraju, gdzie mają powstać nowe osiedla. Wiemy, jak to wygląda na rynku prywatnym, gdzie mieszkania budują deweloperzy, gdzie kupią sobie działkę, często gdzieś na obrzeżach miasta, gdzie nie ma dobrej infrastruktury.
Chciałaby
nie ma
przedszkoli,
nie ma
Warszawy?
Nie ma szkół, nie ma transportu publicznego i tak dalej. To są, nie chodzi o budowanie w centrum miasta, które już jest na przykład zabudowane, natomiast zastanowienie
zawsze
się,
jakiś czego, park na przykład wykarczować.
Czego potrzebujemy i gdzie możemy to zrobić.
Pani
natomiast
poseł,
problem
to
też polega na tym,
nie, bo ja
że
ja
wielu
chcę dać
miejsca,
pani dokończyć, tylko pytam. Ułatwiam raczej odpowiedź na to pytanie. Naprawdę, ja wystawiam pani piłkę do ścięcia. Proszę nam powiedzieć, jak to zrobić, by te mieszkania tanie, czynszowe były budowane masowo, a nie tak, że ciurkają tam, a tu 100, a tu 500 i to jest wszystko.
No tak jak powiedziałam, musimy wrzucić w ten system bardzo dużo pieniędzy, zacząć je budować i wykorzystywać tereny.
Te bardzo dużo pieniędzy?
Wykorzystywać te tereny, które należą do państwa.
A skąd wziąć te bardzo dużo pieniędzy?
To jest prosta rzecz. Myślę, że należałoby zrobić audyt, chociaż ten audyt pewnie już jest, jak zajrzymy do raportu NIK-u. Ja z jakimi problemami mierzyły się te programy, które mieszkania miały budować, typu Mieszkanie Plus, które okazało się totalnym fiaskiem. Ja się też nie zgodzę z panem redaktorem, jeżeli chodzi o kwestię o tym, że wszyscy mówią o mieszkaniach.
Wszyscy tak mówią,
temat
naprawdę.
Mieszkaniowy wybuchł tak naprawdę teraz i wszyscy
odnoszą się
do sytuacji związanej z kredytami. Bo nagle te osoby zaczęły po prostu o tym
pani poseł,
głośno
pani
mówić.
Nie, pani jest młoda, po prostu może pani się tym wcześniej nie interesowała, ale naprawdę każda kampania wyborcza do samorządów i każda kampania wyborcza do parlamentu to powrót tematu budujemy mieszkania. PiS miał fantastycznie brzmiący pomysł Mieszkania Plus, z którego rzeczywiście zostały zgliszcza, bo z całego wielkiego programu setek tysięcy mieszkań rocznie wybudowano, ja nie wiem, ze 3 tysiące, może z 5 tysięcy mieszkań przez te wszystkie lata. I na tym się to wszystko skończyło. I ja pytam tylko, no dobrze, to jeżeli umiecie zrobić to lepiej, to powiedzcie przynajmniej jak.
No ale tak jak panu powiedziałam.
Na razie pani powiedziała, że trzeba zabrać Skarbowi Państwa
nie,
ziemię.
Nie zabrać.
I trzeba bardzo dużo pieniędzy.
Wykorzystać tereny i to oczywiście nie każde. Trzeba się zastanowić, na których terenach,
skąd
które należą. Ale
skąd wziąć bardzo dużo pieniędzy, bo to jest kluczowe chyba.
Znaczy możemy tego nie robić i możemy patrzeć i mówić Polakom, zróbcie to, co chcecie, zmieńcie pracę, weźcie kredyt, radźcie sobie, a jak wpadniecie w tarapaty, bo wykiwają was banki, to w sumie powiemy wam, wymyśliliśmy dla was wakacje kredytowe. No ja nie wiem, czy to jest fajne rozwiązanie, czy to jest uczciwe podejście w sytuacji, w której to właśnie Polacy zaczęli robić coś, co powinno robić państwo.
Pani poseł, żeby nie było, ja oczywiście, jeśli pani zechce, to jeszcze do tego wrócę, ale mam jeszcze jeden temat. Obiecałem też o to, że o to spytam. To jest kwestia startu opozycji w wyborach. I teraz tak, Donald Tusk mówi jasno, mam sondaż, tu proszę, jest napisane, że jak wszyscy pójdziecie razem, jak rozumiem pod jego światłym przywództwem, to wygramy z PiS-em. Ba, my ten PiS zmiażdżymy, ale jak pójdziemy osobno, to przegramy. Tomasz Siemoniak mówi do pani, żeby się pani nie martwiła. Mówi, z lewicą bardzo dużo nas łączy, o program się nie pokłócimy. To może pójdźcie z Platformą.
Ja myślę, że do wyborów jest jeszcze dużo czasu.
Wyobrażasz sobie pani wspólne listy partii Razem i Platformy Obywatelskiej?
Takiej decyzji nie podejmuje się w takim terminie, w jakim jesteśmy teraz. Będziemy się pewnie zastanawiać nad tym, w jakim kształcie i jakie konkretnie listy, jakie bloki
będziemy
pojawią
się, zastanawiać,
się w
to wiem. A teraz
wyborach.
Pytam o to, czy pani sobie wyobraża, że wystartuje pani na wspólnych listach wyborczych z Platformą Obywatelską?
Średnio sobie wyobrażam. Mnie na przykład zastanawiają te słowa pana Siemoniaka, który mówi, że och, tyle nas łączy.
O program się nie pokłócimy.
Co prawda też tam nie padają żadne konkrety, w których miejscach mamy ten wspólny program. No ale może kiedyś przyjdzie pora, że pan Siemoniak to doprecyzuje. Mhm. Zobaczymy.
A wyobrażasz sobie pani wariant węgierski, to znaczy wspólną listę od socjalistów po Jobbik, w tym wypadku byłoby to od partii Razem po Konfederację?
No nie wyobrażam sobie. Myślę, że nie będzie takiej wspólnej listy, że to jest marzenie niektórych polityków, którzy myślą, że to jest rozwiązanie wszystkich problemów. I oczywiście chociażby ten wariant węgierski też pokazuje jasno, że niekoniecznie ta zjednoczona opozycja, bardzo różnorodna też wewnętrznie, z różnymi programami, to rozwiązanie obecnych bolączek. Ja mam też poczucie, że mimo wszystko takie myślenie pod tytułem jesteśmy wspólną wielką opozycją i naszym jedynym programem jest bycie antypisem, nie jest rozwiązaniem problemów. Ja bym chciała się dowiedzieć, jakie propozycje, jakie rozwiązania mają te poszczególne ugrupowania.
Dobrze, ale czy pani...
Myślę, że to jest ważne dla
Polaków.
Pani
mówi o programie. Znaczy, tu jedno chcę powiedzieć. Rozmawialiśmy o waszych pomysłach mieszkaniowych. Lewica co jakiś czas zgłasza swoje postulaty programowe, ba, zgłasza projekty ustaw. To przyznaję oczywiście i to chwalebne. Nawet jeśli rzecz jasna PiS to blokuje, a reszta opozycji też tego nie popiera. Ale pytanie moje brzmi w tym wypadku dość jasno. Czy w związku z tym, że PiS jest tak silny, opozycja powinna się zjednoczyć i pójść razem? Czy też pójść w osobnych blokach, a jeśli tak, to jak? Z kim?
No myślę, że te bloki gdzieś tam nam się jasno krystalizują, jakie mogą się
to
pojawić.
Proszę, jakie to byłyby bloki?
Ja powiem tak, ja mam poczucie, że w tym kraju, w Polsce potrzebna jest lewica, potrzebny jest blok lewicowy, który nie może zginąć w jakimś szeroko rozumianym bloku opozycyjnym, który
czyli
nie wiadomo,
być sam, skoro nie może
który
zginąć.
Nie wiadomo, jakie będzie miał postulaty.
Pani by chciała, żeby lewica szła sama?
Myślę, że powiesz tak, lewica nie będzie szła sama, bo już w poprzednich wyborach szła zjednoczona, to były różne ugrupowania,
no dobrze, to jest tak, ona jest tak zjednoczona, jak PiS jest zjednoczony, zjednoczona prawica i zjednoczona lewica. Chodzi mi o to, czy lewica powinna być pod szyldem lewicy, czy też w ramach szerszej koalicji, na przykład z Platformą, na przykład z Hołownią.
Ja myślę, że w Platformie Obywatelskiej mamy osoby, które powiedziałabym, że można je opisać jako osoby o lewicowych poglądach.
Ale pani pani sobie trudno wyobrazić start we wspólnej
tak,
koalicji.
Tak, bo tam są też takie osoby, które no, są bardzo konserwatywne, którym raczej bliżej do Prawa i Sprawiedliwości chodzi, one oczywiście tego głośno nie powiedzą, ale są też osoby, które myślą progresywnie, myślą w sposób otwarty, które pewnie same siebie by nazwały, że mają poglądy lewicowe. Wydaje mi się, że szukajmy po tym, z jakimi propozycjami konkretne osoby, konkretne bloki idą
pani
i przedstawiają
poseł,
Polakom.
Ja tutaj chciałem, żeby pani postawiła kropkę, tylko dlatego, żeby...
jeden wielki blok.
Tylko dlatego, żeby powiedzieć, że tak, jest pani tu pierwszy raz, być może przygotowała pani mnóstwo kartek, być może nie powiedziała pani wszystkiego, co pani chciałaby powiedzieć. No nie mogę obiecać pani, że pani powie wszystko, ale proszę, teraz półtorej minuty dla pani. Jeśli pani chce wykorzystać, proszę bardzo, ja się zamieniam w słuch.
Dobrze, ja nie będę panu zadawać pytań, ale jeżeli mam jeszcze o czymś powiedzieć, to po pierwsze powiedziałabym o tym, że to, czego też potrzebujemy, poza budową mieszkań i pomocą osobom, które są w trudnej sytuacji, to także rozwijanie innych usług publicznych. Dla mnie na przykład taką usługą publiczną bardzo ważną i istotną jest transport publiczny. Jeżdżę dużo pociągami, jeżdżę autobusami. W wielu miejscach w kraju tego transportu nie ma. Po wczorajszym posiedzeniu zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym wiemy, że w 10 tysiącach sołectw w tym kraju nie ma żadnego transportu publicznego. Z wielu tysięcy wsi nie można wyjechać autobusem do urzędu, do pracy albo do szkoły. I to jest znaczący problem, którym powinniśmy się zająć. To są też postulaty, z którymi idzie Partia Razem, bo uważamy, że ten transport publiczny trzeba odbudować, tak żeby każdy mógł z niego skorzystać i dojechać tam, gdzie potrzebuje. Także do miejsc kultury, do lekarza, do urzędu, do pracy.
Bardzo dziękuję. To wszystko w zasadzie, bo czas nam się skończył, więc bardzo pani serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Już zapraszam ponownie. Państwu dziękuję serdecznie. Kłaniam się nisko. Do widzenia.